Dzień dobry. Studio Wilno łączy się z słuchaczami z Krakowa i Warszawy, internetowo z tymi, którzy mają internet i nas słuchają. Z wami jest Agata Antoniewicz
i Ewa Szturo.
A nasze studio mieści się w samym sercu Wilna, czyli w hospicjum błogosławionego Michała Sopoćki. Na dworze mamy przyjemnie, wiosennie, chociaż chłodniej niż wczoraj. Temperatura powietrza na dziś i jutro ma być około 10 kresek na plusie. Natomiast jeżeli wybieracie się na weekend do Wilna, to w sobotę ma się pokazać słoneczko, a na niedzielę przydałby się parasol. Mamy godzinę 10:20, tu studio Wilno.
Wileński przegląd zdarzeń.
Dzisiaj obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą, a dzień później święto Konstytucji 3 maja. Z tej okazji różne środowiska i organizacje zapraszają w Wilnie na szereg uroczystości, spotkań, imprez, koncertów. W tym Ambasada RP w Wilnie organizuje uroczystości Narodowego Święta 3 maja w dniu 3 maja o godzinie 12 przy mauzoleum Matki i Serca Syna na cmentarzu na Rosie. Zapraszeni są wszyscy chętni do udziału, w tym słuchacze Radia Wnet, którzy w tych dniach będą w Wilnie. 4 maja w Wilnie odbędzie się Parada Polskości. Uczestnicy wyruszą o godzinie 10:30 z Placu Niepodległości przy Sejmie Republiki Litewskiej i przejdą aleją Gedymina przez Plac Katedralny, ulicą Zamkową i Wielką do Ostrej Bramy, gdzie o godzinie 12:00 zostanie odprawiona msza święta. Tegoroczny przemarsz ulicami miasta będzie poświęcony 30-leciu Związku Polaków na Litwie.
A oprócz tego, z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, zespół Pieśni i Tańca Śląsk wyruszy 4 i 5 maja litewskimi śladami kompozytora i zaprezentuje w Wilnie 2 koncerty z repertuarem sakralnym. Wileńska publiczność będzie mogła wysłuchać m.in. mszy piotrowińskiej. 4 maja Śląsk wystąpi o godzinie 12 przy Ostrej Bramie. O godzinie 18 odbędzie się koncert A to Polska właśnie w sali kongresowej, a z kolei 5 maja o godzinie 13 Śląsk zaśpiewa w kościele pod wezwaniem świętych apostolów Piotra i Pawła w Wilnie. Wstęp oczywiście wolny.
Wileński gość.
A naszym gościem jest Leonardas Vilkas, w latach 90. działacz Ligi Wolności Litwy, a w chwili obecnej tłumacz, przedstawiciel Stowarzyszenia Ruchu Wilnian Lokis. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jest pan z pochodzenia Litwinem i bardzo pan zabiega o dobre relacje polsko-litewskie, a takim wymiernym naocznym symbolem jest pana rowerek z flagami polsko-litewską, który porusza się po mieście na co dzień. Skąd się wziął ten pomysł?
Ja w ubiegłym roku, jak co roku wybieram się rowerem na Suwalszczyznę, w ubiegłym roku myślę sobie, że no, rok jubileuszowy, stulecie niepodległości zarówno polskiej, jak i Litwy, więc trzeba coś takiego
zrobić oryginalnego, no nie?
I muszę powiedzieć, że bardzo pozytywne reakcje. Pozdrawiają mnie kierowcy na drodze, zarówno tutaj, jak i w Polsce.
Czyli no, jeździ pan do Polski również?
Tak. Jak mówię, co roku wybieram się na Suwalszczyznę. No i tam jeżdżę i po polskiej, i po litewskiej stronie, na pograniczu. A i te takie reakcje świadczą o takim
dużym
potencjale, który przyjaźni polsko-litewskiej, który nie jest jeszcze do końca wykorzystywany. Trzeba korzystać z tego. A i skoro jesteśmy tutaj w hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, to jak w ubiegłym roku też jakoś siostra Michaela, jak zobaczyła ten mój rower z tymi chorągiewkami, to bardzo pięknie powiedziała, te dwie flagi to jak dwa koła u roweru, na jednym nie pojedziesz.
Ja bym chciała również dowiedzieć się kilka słów z pana historii, z pana z życia, bo pan współpracował z Solidarnością.
Tak, jako przedstawiciel Ligi Wolności Litwy współpracowałem z Solidarnością walczącą, zwłaszcza z jej autonomicznym wydziałem wschodnim. którego współprzewodniczącym byli pani Jadwiga Chmielowska i pan Piotr Chlebowicz, z którymi utrzymuję do dzisiaj bardzo przyjazne relacje. Spotykamy się i jesteśmy w kontakcie. No i była taka współpraca pomiędzy, no nie przejednanie antykomunistycznymi, antysowieckimi organizacji. Zarówno Liga Wolności Litwy tutaj, jak i Solidarność Walcząca w Polsce były uważane za ekstremistów, prawda?
Jutro mamy obchody Konstytucji 3 maja, pierwszej w Europie ustawy regulującej organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli, która została uchwalona w Zamku Królewskim w Warszawie. Czym jest dla pana to święto?
Jest tak samo jak w Polsce i to jest powód do dumy, że jest pierwsza konstytucja, pierwsza pisana konstytucja w Europie i druga na świecie po Stanach Zjednoczonych. Natomiast dla mnie jako Litwina i dla Litwy właściwie to musiałoby być podwójne święto, dlatego że ta konstytucja właściwie natychmiast po przyjęciu została przetłumaczona na język litewski i to był jednocześnie pierwszy państwowy dokument pisany w języku litewskim, więc to musi być nie tylko Dzień Konstytucji dla Litwy, ale Dzień Upaństwowienia Języka Litewskiego, Dzień Urzędowego Piśmiennictwa Litewskiego, czy jakoś tak. Natomiast no, na razie to jest tylko dzień pamiętny, ale sądzę, że dobrze i to, że oczywiście nastąpił jakiś przełom, dlatego że wcześniej to w ogóle było traktowane wyłącznie negatywnie. Uważano, że to zlikwidowało ostatecznie państwowość Litwy, co jest no, tak naprawdę bzdurą. To nie jest tak w rzeczywistości.
Ja chciałam tutaj jeszcze również uprzedzić naszych słuchaczy, że donoszą się różnego rodzaju odgłosy. Są to prace budowy hospicjum dziecięcego. W chwili obecnej przyjechał do nas traktorek i równa ziemię, więc nie straszcie się, to jest tylko takie echo. Budujemy coś dobrego, coś wspaniałego, coś, co będzie pomagało dla chorych dzieci w przyszłości. Chciałam również wrócić do tematu, bo w sobotę odbędzie się również rajd rowerowy, rajd jedności po historycznych okolicach Wilna. Start jest Wilno, Jaszuny, Republika Palowa, Trugiele, Miedniki, Szumsk i Wilno. Ogółem 102 kilometry. Podobno zamierza pan w nim wziąć udział. Czy już się udało zarejestrować?
Odpowiedzi jeszcze nie otrzymałem, no ale po prostu
zamierza pan
pojechać. Zgłosiłem się. No sądzę, że wszystko będzie dobrze. I wezmę udział.
Pierwszy raz pan będzie brał udział w tym rajdzie?
W takim, jakby w ubiegłym roku brałem udział w rajdzie z Rosy do Zulowa, a tak najczęściej samotnie jeżdżę po Litwie i po Polsce. No to będzie ciekawe. W Niemierzu byłem. Byłem też wewnątrz tego meczetu, w Jaszunach też byłem, odwiedziłem w tym roku, natomiast jakoś w Rzeczpospolitej Pawłowskiej ani w Miednikach jakoś jeszcze nie byłem, więc będzie okazja.
To bardzo się cieszymy, że pan będzie brał udział w danym rajdzie i dziękuję ślicznie za udział w naszej audycji.
Dziękuję również.
A naszym gościem był Leonardo Zwilkas, w latach 90. działacz Ligi Wolności Litwy, a w chwili obecnej tłumacz, przedstawiciel Stowarzyszenia Ruchu Wilnian Lokis.
Drodzy państwo, dzisiejszy poranek w Wilnie zaskoczył nas ponurą szarością, ale jednak już teraz widzę, że za oknem pojawia się słońce, a słońce to wiosna. W październiku 2018 roku z inicjatywy Instytutu Polskiego oraz Ambasady Rzeczypospolitej w Wilnie w Stolecznym Ogrodzie Bernardyńskim w ramach obchodów roku Ireny Sendlerowej zostały posadzone cebulki nowej odmiany tulipanów jej imienia, które właśnie zakwitły w Wilnie. No i odtąd każdej wiosny kwiaty te będą upamiętniały ofiary Holokaustu, a także Irenę Sendlerową, sprawiedliwą wśród narodów świata. A już teraz dla Państwa Demis Roussos, Souvenirs to Souvenirs.
A naszym gościem jest Ewelina Dobrowolska, prawniczka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, asystentka adwokata oraz wileńska społeczniczka. Dzień dobry Pani.
Witam.
W swoim ostatnim artykule opublikowanym na lamach magazynu Kuriera Wileńskiego napisała Pani, że traktat polsko-litewski to nie cel, lecz drogowskaz. Dlaczego właśnie taki artykuł, taki tytuł?
Właśnie bardzo często widzimy, że ten traktat, czy nawet konwencje ramowe, które mamy, to jak gdyby już jest cel. Mamy ratyfikowane, jak gdyby działa, możemy korzystać, możemy je do sądu powoływać właśnie na ten dokument. Jednak widzimy, że jaki ten dokument, jaki traktat i konwencja, tak naprawdę tylko mówią, co Litwa ma zrobić, w jakim kierunku. To znaczy, jeżeli nie mamy własnej ustawy, która no, nie przewiduje, w jaki sposób i gdzie te tabliczki mogą być, tylko mówimy, że jak gdyby no, musimy pozwolić na to, to znaczy, że nie wiemy, jak z tego korzystać. To jest tylko bardzo dobry drogowskaz, który mówi, słuchaj, co musimy zrobić i kto jest naprawdę tą mniejszością. Bo teraz mamy często dyskusję, kto jest tą mniejszością narodową, o czym mówimy, dlaczego. I jeżeli, no chyba każdy z nas nie czyta traktat na co dzień, no przynajmniej tego nie robię, jeżeli nie jestem prawnikiem, prawda? To właśnie no, sam traktat mówi, że słuchaj, Litwini i Polacy między sobą uznają jako mniejszość narodową. Jeżeli mamy Polaków mieszkających na Litwie, to już jest mniejszość narodowa. Natomiast Litwa jeszcze decyduje, no w jaki sposób określić. Czy na przykład Polacy naprawdę są mniejszością, a jak natomiast Żydzi czy Romowie, to widzimy, że możemy iść drogą Polski, która ma całą listę, kogo uznajemy za mniejszości, możemy mieć definicję i kryterium, jak to uznać. Dowolna wersja pasuje, ale musimy mieć to, że mamy teraz traktat i konwencję, tego nie wystarcza.
Porównuje Pani sytuację Litwinów w Polsce i Polaków na Litwie. Jakie są różnice, jakie podobieństwa, jeżeli chodzi o zagwarantowane prawa przez państwo polskie bądź państwo litewskie dla swoich obywateli?
Musimy zrozumieć, że jest różnica, w jaki sposób to jest gwarantowane i to nie oznacza, że Litwa ma zrobić to w analogiczny sposób. Litwa może wybrać swój sposób, jak to reglamentować. Jeżeli na przykład Polska decyduje, że może wpisać na przykład litewskie literki w imionach i nazwiskach w paszportach, to nie oznacza, że Litwa też to ma zrobić. Ona może wybrać w inny sposób. Ona może na przykład reglamentować na dzień dzisiejszy bez znaków diakrytycznych, jako początek, prawda? Czy zdecydować, że pozwoli przynajmniej podwójne literki, które już egzystują, nie wpisując tych innych, prawda? Są różne te kroki, jeżeli Litwa na dzień dzisiejszy odczuwa, że nie może właśnie zrealizować, tym bardziej, że sam traktat, jeżeli czytamy, on nie jest na dzień dzisiejszy wystarczający, prawda? To były oczekiwane na ten dzień, kiedy był podpisany, 94 rok. Teraz mamy 2019, na nasze oczekiwania i prawa są trochę inne.
W 2000 bodajże drugim roku była umowa podpisana, umowa, że zostanie punkt 15 znowelizowany odnośnie imion i nazwisk i miał być okres przejściowy do tego, żeby implementować dane prawo, ale ten okres przejściowy, tak jakby ta ustawa gdzieś znowu zaległa w jakichś szufladach. I, czy Pani wie coś na ten temat?
A głównie pamiętać, że teraz, jeżeli mówimy o projektach ustaw, czy dowolne inne kwestie, czy to imiona nazwiska, czy ogólną ustawę o mniejszościach narodowych na Litwie, tych projektów mamy bardzo dużo. Problem na czym polega, że nie możemy tak naprawdę zobowiązać Litwy przyjęcia ustawy, że ona nie chce. Na dzień dzisiejszy Litwa ma kilka spraw przegranych w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w innych kwestiach, nie mniejszości narodowych, ale Litwa w niektórych niech decyduje to nie zmienić i dotychczas prowadzi tą politykę, którą prowadzi i nie przyjmuje ustawy. To teraz ja uważam, że musimy pomóc zdecydować dla władzy, w jaki sposób przyjąć tę ustawę, która będzie tak naprawdę odzwierciedlać, czego my oczekujemy, bo to główne pytanie, które padło właśnie pytanie na spotkaniu z Departamentem Mniejszości na Litwie, no a gdzie mamy pozwolić te podwójne tabliczki, prawda? No jaki ten jest procent, jak w Polsce wpisane, czy w innym państwie, bo czasami to mamy 30%, 15%, 10%, prawda? Tak naprawdę, no zobaczmy, gdzie jest potrzebowanie tych tabliczek, prawda? No Wilna, no może jest w rejonie, prawda, to musimy zerknąć, gdzie naprawdę jest potrzeba, zobaczyć, jakie jest, no, ile osób tu mieszka, czy tradycyjnie mieszka i wtedy według tego robić reglamentację, nie po prostu przepisać, bo czasami widzimy niektóre prawnicy, no, sugerują po prostu przepisać polski model, czy tam na przykład innego państwa, no to nie będzie działać, mamy swoją specyfikę, mamy inne problemy.
Specjalizuje się Pani w tym, że pomaga Polakom mniejszości narodowej, które mieszkają na Litwie, w drodze sądowej składanie skarg odnośnie pisownie nazw własnych w paszportach. Z jakim powodzeniem?
Na dzień dzisiejszy, jeżeli mówimy o rodzinach mieszanych i ich dzieciach, to znaczy bardzo często Litwinka wychodzi za mąż za Polaka z Polski, w takim wypadku 100% wygrana. Teraz już mamy ponad 60 spraw wygranych. Takie dzieci też mogą wpisać w oryginale. Mamy przykładów, kiedy i te dzieci mają na przykład podwójne literki, czy te polskie, i mają wpisane. Jeżeli to jest wyłącznie mniejszość narodowa, mieszkająca tylko Wilna, to jest trochę bardziej trudnie, ponieważ tych spraw jest o wiele mniej. No i rozumiem, że mniejszość narodowa, no chyba dopóki nie jest ta droga, nie mamy na 100% wygranych dla mniejszości, to jest bardziej trudne. No ale oczekujemy, że to będzie tak samo, jak jest właśnie rodzinami mieszanymi. 5 lat temu tak naprawdę nie mieliśmy żadnej wygranej, ale 50 spraw i mamy inną sytuację. I oczywiście zostaje problem, że to jest droga sądowa, to nie jest ustawa.
No właśnie, chciałam również zapytać, czy nie jest w pewnym sensie tak, że Polacy mieszkający na Litwie wszystkie kompetencje odnośnie walki o ich prawa przekazali politykom? Czy w jakimś stopniu udaje się Europejskiej Fundacji za ten czas działalności w jakiś sposób wpłynąć na zmianę prawa?
To jest bardzo trudno. Czy widzimy zmianę? Tak, widzimy zmianę w tym zakresie, że niektóre prawa możemy zrealizować teraz i czasami tak naprawdę mamy reglamentacji wystarczająco dobre, tylko musimy wiedzieć, jak to skorzystać. Każdy dzień, dzisiaj mam na przykład dzień flagi i każdy rok w ten dzień mam pytanie, a czy mam prawo wywiesić polską
flagę?
Tak, możemy. Czy możemy rozmawiać w języku polskim publicznie? Tak, możemy. To tak naprawdę czasami trzeba wiedzieć, jak korzystać z tych praw, które mamy.
Dziękuję ślicznie pani za przybycie i za odpowiedź. A naszym gościem była Ewelina Dobrowolska, prawniczka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, asystentka adwokata oraz wileńska społeczniczka. Dziękuję.
Dziękuję.
Mówi Wilno.
A naszym kolejnym gościem jest prawnik, prezes Związku Polaków na Litwie, pan Grzegorz Sakson. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan brał udział w dyskusji na temat omówienia koncepcji pojęcia mniejszości narodowych. Gdzie to było? To?
W Departamencie Mniejszości Narodowych.
W Departamencie Mniejszości Narodowej. Jakie jest pana stanowisko w danej sprawie?
Moje stanowisko jest takie, że dyskusja jest dyskusją, ale my dyskutujemy zbyt już długo nad tą kwestią i ciągle jakby strona decydująca o przyjęciu ustawy o mniejszości narodowej ciągle mówi, że nie możemy odnaleźć jednakowej, czyli wspólnej takiej koncepcji określenia mniejszości narodowej.
Czyli definicji.
Definicji, zdefiniowania. I czasami mówią nawet, że to może zastąpić innym określeniem, jak wspólnota narodowa. Zresztą tych, jak wspominała pani Ewelina, projektów ustawy jest bodajże 5, bo może nawet i więcej, ale tutaj brak woli politycznej oczywiście ustawodawcy, czyli Sejmu. I w niedzielę widziałem wywiad w litewskiej telewizji z Žygimantas Pavilionisem, który właśnie wypowiadał się, że to jest trochę tak wstyd wobec strony polskiej, że dotychczas nie została uregulowana i nie została przyjęta ta ustawa. I przy spotkaniu z marszałkiem Sejmu litewskiego Viktorasem Pranckietisem rozmawiał, że w obecnym Sejmie jest według jego prawdopodobnie więcej posłów na Sejm, którzy by głosowali za taką ustawą o mniejszości narodowej i dlatego nawołuje, ponieważ zostało 1,5 roku do nowych wyborów Sejmu. Nie wiadomo, kto będzie w nowej władzy, czy będzie bardziej radykalny, czy bardziej tolerancyjny, bardziej skład sejmowy, tak? Mhm. I dlatego mówił, że jest nastawiony na to, żeby w końcu przyjąć tą ustawę i tą wersję taką, która by odpowiadałaby właśnie tu dla mniejszości narodowych.
Specjalizuje się pan również kwestią zwrotu ziemi prawowitym właścicielom, w tym Polakom w Wilnie. Jak w chwili obecnej wygląda sytuacja?
W chwili obecnej wyglądało, że musielibyśmy być już po zakończeniu całej reformy i po całej restytucji znacjonalizowanej ziemi. Natomiast jesteśmy na takim etapie, że na terenie wiejskim właściwie problemu faktycznie nie ma. Tam może problem jest natury przejęcia jeszcze spadków, przy wybraniu sobie odpowiedniego miejsca, w odpowiednim miejscowości kadastrowych. Natomiast sprawa dotyczy na Litwie w ogóle podstawowych trzech miast, to Wilno, Kowno, Polonga. I tu oczywiście największym problemem ze zwrotem jest Wilnie, gdzie 44% jeszcze powierzchni nie zostało zwróconej. I państwo litewskie oferuje, dotychczas oferowało jedyny sposób rekompensaty pieniężnej. Jeżeli już nie można zwrócić w naturze Wilnia, to sposób rekompensaty pieniężnej, która jest symboliczna i no wręcz dla właścicieli, dla byłych właścicieli nie do przyjęcia.
Czyli ponieważ 1800... za limuzynę zrekompensować rowerkiem.
Za hektar ziemi Wilnia zrekompensować w wysokości 1820 euro, czyli to jest taka trochę nawet obrażająca kompensata, jeżeli ją można nazwać kompensatą. Natomiast od 1 lutego do 1 czerwca mamy teraz możliwość, osoby mają możliwość jeszcze zwrotu na terenie wiejskim lasem, jako wybranie rekompensaty i wiem, że wiele osób z tego teraz korzysta, ponieważ ustawa przewiduje, że jeżeli do 1 czerwca się nie zdecydują, to właściwie po tym terminie będą przyjmowali już na sama Narodowa Służba Rolna. W jednostronnym trybie, bez zgody pretendenta, będzie przyjmowała decyzje administracyjne o wypłacie tej symbolicznej rekompensaty pieniężnej. Dlatego ten obywatele i pretendenci są poinformowani o takim zagrożeniu w przyszłości i teraz starają się jak najbardziej wykorzystać ten środek możliwy do rekompensaty. Oczywiście jeszcze jest 2300 osób, którzy czekają na nową działkę pod budowę w Wilnie i te osoby otrzymają te działki, ponieważ teraz rozpoczęto zostało 360 hektarów projektowania w Wilnie i osoby te otrzymają jako też rekompensatę w takiej wartościowej formie, jak tak zwana nowa działka pod budowę w Wilnie do 12 arów.
W chwili obecnej, kiedy relacje polsko-litewskie weszły, że tak powiem, w nową fazę i może by je zdefiniować jako bardzo ciepłe i serdeczne, jest szansa na to, że ten cały proces ruszy do przodu i czy to właśnie ten zwrot ziemi w chwili obecnej, który ma być zakończony, jest efektem również tych ociepleń polsko-litewskich relacji, jakby pan określił to?
Myślę, że tak. Ze strony rządu Republiki Litewskiej jest duże zainteresowanie i to jest wpisane do programu rządowego i duży jest nacisk na zakończenia. A przede wszystkim przewidziane jest nawet do 2019 roku, 31 grudnia zakończyć, ale z przyczyn obiektywnych ta reforma rolna się nie zakończy do tego czasu, to nie jest termin realny, ale ze strony rządu, obecnego rządu pana premiera Skirnielisa jest duże zainteresowanie i właśnie ta rekompensata pieniężna w formie zwrotu lasu na terenie wiejskim, jak również duże zainteresowanie i nacisk na samorząd stołeczny, ażeby w końcu samorząd zwrócił, sprojektował wszystkie wolne kawałki i oddał w formie rekompensaty. I taka obiecanka, że dla samorządu, że po zakończeniu reformy stwarza ziemia, która zostanie wolna, zostanie przekazana do dyspozycji samorządów.
Ja tutaj chciałam również skorzystać z okazji i oficjalnie panu Grzegorzowi podziękować za to, że dzięki pana działalności moja rodzina odzyskała część ziemi i jesteśmy z pana bardzo wdzięczni za tą pomoc prawną, którą pan nam udzielał. Szczególnie moja mama mówiła, że chciałaby na dzisiaj zapraszam i ona przekazała osobiście podziękowanie, także dziękuję ślicznie za pana pomoc.
Dziękuję.
Chciałam również pana zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo zakładam, że pan będzie brał udział w pochodzie Polaków w Wilnie 4 maja. Czym jest dla pana ten pochód?
Oczywiście, że będę brał udział, jeżeli pozdrowię zdrowie, bo ja na dzień dzisiejszy to mam trochę taki katar, ale mam nadzieję, że do i pogoda się uciepli. Przede wszystkim to jest demonstrowanie swojej tożsamości, również pokazanie, że nie boję się być i jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. I uczenie również jak i dla strony litewskiej, bo to i konstytucja 3 maja, Dzień Polonii, Polaków za granicą, Dzień Flagi, wszystkie to jest piękny czas i taki poprzez taki pochód właśnie zademonstrowania, że szczycę się, że jestem Polakiem mieszkającym w Wilnie, jestem z tego dumny i nie czuję żadnej dyskryminacji.
Dziękuję ślicznie za udział i wypowiedź, a naszym gościem był prawnik, prezes Związku Prawników na Litwie Grzegorz Sakson.
Dziękuję za zaproszenie.
A ja już teraz chcę Państwu zaproponować piosenkę Chodzila Mania po Lące w wykonaniu Elizabeth Olsi, z którą za chwilę będziemy też tutaj rozmawiali. Ten tydzień jest obfity w różne wydarzenia ważne dla nas. Dzisiaj oczywiście Dzień Polonii i Polaków za granicą, ale też ubiegły weekend zaoferował mieszkańcom Wilna szerokie spektrum wydarzeń. W sobotę publiczność podziwiała premierę widowiska patriotyczno-muzycznego Stary Album Mówi Wiele w wykonaniu polskiego zespołu pieśni i tańca Ojcowizna, który gościliśmy w zeszłym tygodniu w naszym programie. Równolegle w innej sali wileńskiej występował też Krzysztof Cugowski, a w niedzielę w podwileńskim Niemęczynie odbył się koncert pod tytułem W lubelskich rytmach z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, w którym udział wzięły miejscowe zespoły folklorystyczne i taneczne. Trzeba przyznać, że Wilno kwitnie na wiosnę w najróżniejsze wydarzenia. Przed chwilą zabrzmiała piosenka wileńskiej wokalistki polskiego pochodzenia Elizabeth Olsi, czyli Elżbiety Oleszkiewicz, Chodzila Mania po Lące. I już teraz gościmy Elżbietę w naszym studiu. Cześć.
Dzień dobry.
Elżbieto, dlaczego śpiewasz?
Dlaczego śpiewam? Śpiewam, bo to śpiew to w ogóle chyba jak powietrze dla mnie i w ogóle całe życie śpiewam już od 3 lat, więc śpiew to jest moje życie, więc żyję.
Wybrałaś też studia na kierunku wokalu jazzowego. Od zawsze wiedziałaś, że będziesz śpiewać?
Że będę śpiewała, to tak, widziałam całe swoje życie, już jak i mówiłam, że od 3 lat wraz z moim ojcem i mamą chodziłam na różne repetycje, znaczy ich zespołów polskich, folkowych, więc zawsze muzyka była razem ze mną i zawsze chciałam śpiewać. Oczywiście tak chyba jak i większość muzykantów, to muzyków, znaczy mam i jakiś taki background z szkoły muzycznej, to więc mam ukończone skrzypce i fortepian, ale jakoś śpiew bardziej pociągał, no i zostałam wokalistką.
A jaki rodzaj muzyki jest najbliższy twojemu sercu?
Chyba najbliższy rodzaj muzyki to byłby jazz, który już studiuję 5. rok. Już jestem na studiach magisterskich, znaczy muzyki jazzowej, więc powiedziałabym, że chyba jazz jest najbliższy, ten taki rodzaj muzyki.
A oprócz tego, że śpiewasz, to też uczysz wokalu. Kto przychodzi na twoje lekcje?
Na moje lekcje przychodzą dzieci od 4 lat i aż kobiety oraz mężczyźni do 40.
No, czyli dość szerokie,
tak,
spektrum wiekowe. Można cię usłyszeć też w wersji folkowej w projekcie Kaimo Project. Właśnie słyszeliśmy ten utwór. Jak to się stało, że od jazzu przeskoczyłaś właśnie na folk? To są zupełnie odległe rodzaje muzyki.
Jak i już mówiłam, że jakby w ogóle droga muzyczna moja się zaczęła z folkiem, ale na przykład w czasie, kiedy się uczyłam w szkole, to w ogóle bardzo folku nie lubiłam, ponieważ myślałam, że folk to nie jest zbyt taka fajna i profesjonalna muzyka. Więc tylko w roku 2017 zapoznałam się z bardzo fajną osobą, to Katarzyna Rzemojtin, znaczy nasza wileńska Polka, skrzypaczka nasza tutejsza, i więc ona jakby zaproponowała mnie w ogóle po prostu zacząć śpiewać folk, ale ten folk on był właśnie przerabiany na muzykę taką teraźniejszą, to na przykład soul, to jakiś trap, to na przykład jakieś pop latino. No i właśnie zaczęliśmy taki robić projekt, Kaimo Project. Project. No i tak i wróciłam do tego folku, który zupełnie inaczej dźwięczy niż ten taki tradycyjny, ale uważam, że on jest też taki bardzo przyjemny do ucha.
No tak, to jest dość ciekawy projekt. Dwukrotnie wystartowałaś w litewskich eliminacjach konkursu Eurowizji. Jak się na to zdecydowałaś?
W ogóle to chyba jak i każdy wokalista, chyba żyjący nie tylko na Litwie, ale i na całej Europie, marzył już od dzieciństwa, że chce zaśpiewać na wielkiej scenie eurowizyjnej. No i to znaczy u nas w rodzinie to nie tylko ja o tym marzyłam, ale i moje babcie i prababcie, wieczny pokój, to znaczy wszyscy chcieli, żebym brała udział w Eurowizji, bo widzieli ten taki jakby potencjał do śpiewu. No i znaczy już w roku 2018-2019 brałam udział w tych narodowych eliminacjach. No i dlaczego wystartowałam, dlaczego się zdecydowałam, bo to chyba po prostu było takie marzenie.
A co dał ci ten projekt, ten konkurs?
Chyba dało to najwięcej chyba tego takiego doświadczenia bycia na scenie z profesjonalami, znaczy tego dzieła i naprawdę na Litwie mamy bardzo dużo utalentowanych, znaczy wykonawców, wokalistów i bardzo się z tego cieszę i uważam, że brać udział w najtrudniejszych konkursach narodowych to jest bardzo takie, no, dobre doświadczenie.
Uważasz, że trudno jest zaistnieć na litewskiej scenie muzycznej?
Szczerze mówiąc, myślę, że nie, ponieważ chyba najpierw trzeba odnaleźć ten gatunek muzyki, w którym chcesz się zatrzymać i rosnąć, co nie? Bo najczęściej to jest bardzo taka trudna decyzja do podjęcia, bo muzyki jest bardzo dużo i mamy bardzo dużo różnych gatunków. Teraźniejsze muzyki popularne jak najbardziej, więc myślę, że najpierw trzeba chyba odnaleźć tę swoją drogę i później tylko już można wzrosnąć. Więc uważam, że nie jest trudno na Litwie i nie jest trudno być Polką na Litwie i zaistnieć na takiej scenie. W ogóle jazz śpiewam i wykonuję z muzykantami, znaczy pochodzenia rosyjskiego, ukraińskiego, litewskiego i naprawdę my bardzo się dobrze przyjaźnimy.
No to jest tak bardzo międzynarodowo. Sama piszesz utwory, które wykonujesz później, czy masz kogoś, kto już daje ci gotowe kompozycje?
W ogóle jako nie bardzo umiem korzystać z różnych tych takich programów do stwarzania tej takiej muzyki w formie elektronicznej, elektronowej, więc najczęściej to piszę albo nutami wszystko i są programy, które można później jakby przekonwertować całą informację wypisywane nutami, to na przykład z programu Sibelium i tak dalej, na jakieś inne programy, a w ogóle to tak, to w ubiegłym roku to teraz bardzo znany taki DJ w ogóle światowy Dainoro, to on nie stworzył jakby pierwszy podkład, a w tym roku po prostu zawarłam jakby taką przyjaźń ze Szwecją, więc muzykę, ale nie melodię i nie tekst, bo zawsze tekst i melodię to piszę sama, a więc to, czego nie mogę zrobić, to proszę profesjonalów, aby pomogli.
A z czego w swojej dotychczasowej karierze muzycznej cieszysz się najbardziej?
Chyba najbardziej się cieszę, że mogę na przykład robić takie fajne wywiady i naprawdę, że ludzie, gdy przychodzą na koncert, to lubią słuchać moją muzykę i sale są, pełne, to znaczy do ostatniego biletu, to więc to bardzo cieszy i bardzo jestem wdzięczna za to.
A nad jakimi projektami teraz pracujesz?
Teraz pracujemy nad takim bardzo wielkim projektem z moim chórem gospel muzyki, to znaczy muzyki kościelnej afroamerykańskiej i stworzyliśmy taki jakby chór międzynarodowy, gdzie 50% jest Polaków, tam może 10 Rosjan, dokładnie nie pamiętam, i 40 Litwinów. Więc to taki międzynarodowy chór, który, w którym śpiewamy, znaczy kościelną amerykańską muzykę. I więc będziemy mieli bardzo wielką premierę w kościele Świętej Katarzyny, tutaj w Wilnie, więc bardzo wszystkich będę zapraszać, ale jeszcze to, do tego jeszcze trochę mamy czasu, więc to jest taki wielki nasz projekt, nad którym już pracujemy od teraz i aż do grudnia.
No więc życzę ogromnych sukcesów. Przypomnę Państwu, że naszym gościem była Elżbieta Oleszkiewicz, młoda wokalistka, która właśnie tutaj podbija serca publiczności wileńskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, nasz program niestety już dobiega końca i chciałabym serdecznie teraz pozdrowić w imieniu całego studia Wilno wszystkich Polaków i Polonię mieszkającą na całym świecie z okazji tego dnia, który właśnie dzisiaj obchodzimy. No i naszymi gośćmi dzisiaj był pan Leonarda Zwilka, Ewelina Dobrowolska, pan Grzegorz Sakson i Elżbieta Oleszkiewicz. A z państwem była
Agata Antoniewicz
i Ewa Szturo. A program jak zwykle realizował Damian Finer. Dziękujemy państwu, że byliście z nami. Pozdrawiamy i do usłyszenia.